usunięcie, ja wytłumaczę pani redaktor, to jest tak, że projekt obywatelski Kai Godek zakłada usunięcie jednej z trzech przesłanek, bo według ustawy z 1993 roku możemy w Polsce legalnie usuwać ciążę w trzech przypadkach. Jeden z nich to jest zagrożenie życia matki, drugi to jest ciąża z czynu zabronionego, czyli z gwałtu. Natomiast trzeci to są przesłanki, to się fachowo nazywa medycznie przesłanki embryopatologiczne i chodzi o wady nieodwracalne płodu. Kaja Godek dąży do tego, żeby ten projekt też zakłada usunięcie tej trzeciej przesłanki, czyli usuwanie ciąży z powodów embryopatologicznych. To ja najpierw zacznę od statystyk, bo ktoś mówi, no tak, to tylko jedna przesłanka. Tak, tylko że na przykład w 2016 roku chociażby mieliśmy 1098 aborcji legalnych. Usunięcie, ja wytłumaczę pani redaktor, to jest tak, że projekt obywatelski Kai Godek zakłada usunięcie jednej z trzech przesłanek, bo według ustawy z 1993 roku możemy w Polsce legalnie usuwać ciążę w trzech przypadkach. Jeden z nich to jest zagrożenie życia matki, drugi to jest ciąża z czynu zabronionego, czyli z gwałtu. Natomiast trzeci to są przesłanki, to się fachowo nazywa medycznie przesłanki embryopatologiczne i chodzi o wady nieodwracalne płodu. Kaja Godek dąży do tego, żeby ten projekt też zakłada usunięcie tej trzeciej przesłanki, czyli usuwanie ciąży z powodów embryopatologicznych. To ja najpierw zacznę od statystyk, bo ktoś mówi, no tak, to i z tego 55 aborcji było z powodu zagrożenia życia lub zdrowia matki, jedna aborcja z czynu zabronionego, czyli z gwałtu i pozostałe, czyli tutaj mamy dosyć dużą liczbę, to jest około 1050 przypadków usuwania ciąży, to są wszystko przypadki z powodu tej trzeciej przesłanki, czyli z powodu wad płodu. I teraz retoryka też taka była Prawa i Sprawiedliwości, ale też i strony prawicowej i Kai Godek bardzo długo przez dwa lata, kiedy ten projekt leżał w zamrażarce i co jakiś czas była próba wyciągnięcia go i procedowania, potem przy okazji protestów kończyło się to przerzuceniem go z powrotem do zamrażarki w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w której ja jestem teraz, w tej kadencji. Ale no tak jak mówię, Prawo i Sprawiedliwość trochę się wahało z wyciąganiem tego, zawsze gdzieś tam ustępowało pod protestami kobiet i bardzo mocna narracja, że my chcemy się zgodzić na usuwanie ciąż w przypadku podejrzenia zespołu Downa. To nie jest prawdą, dlatego że statystyki są prowadzone przez ministerstwo. Ministerstwo ma obowiązek sprawdzenia, jak działa ustawa z 1993 roku i co roku muszą nam dostarczać takie statystyki. W tych 1050 usuniętych w tych aborcjach z powodów embryopatologicznych około tylko 200 przypadków to jest zespół Downa. Natomiast cała ta pozostała liczba, czyli ponad 800, prawie 900 przypadków, to są aborcje powodów ciężkich uszkodzeń, czyli to są wady płodu, które skutkują przeważnie 100% śmiertelnością. Albo zaraz po wczesnym porodzie. To jest w ogóle, to jest akurat aborcja, którą ja się zajmuję. Dokładnie to. Czyli to nie są nasze statystyki. To są statystyki Prawa i Sprawiedliwości ministerstwa po prostu. Zresztą prowadzi się, szpitale mają obowiązek prowadzenia takich statystyk, a ministerstwo ma obowiązek co roku przedstawienia nam takich danych statystycznych. Te dane statystyczne od tam powiedzmy tego 2010 roku się w ogóle nie zmieniły. No ja w temacie aborcji jestem 22 lata i śledzę te tendencje co roku. Nie będziemy teraz mówić o innych przypadkach, ale jeśli popatrzymy na te, to tutaj jest zespół Edwardsa, zespół PATO, to są wady 100% śmiertelne. Bardzo dużo jest tam też wad takich z chorobami współistniejącymi, ciężkimi uszkodzeniami wad płodu. Więc my de facto mówimy o zlikwidowaniu przesłanki, która spowoduje, że tych aborcji legalnych rocznie będzie około 50. Czyli można powiedzieć, że to wprowadza całkowity zakaz aborcji, bo tych aborcji z powodu zagrożenia życia matki czy zdrowia jest mało. Kobiety często wcześniej gdzieś tam jednak tych aborcji szukają, gdzieś za granicą, no teraz w ogóle inaczej się wykonuje aborcję, bo bardzo dużo kobiet wykonuje je po prostu w domu za pomocą tabletek. W przypadku czynu zabronionego też jest tak, że to statystyka, że jedna aborcja rocznie z powodu gwałtu, to nie jest prawda. No po prostu jest tak, że te kobiety usuwają to gdzie indziej, dlatego że procedury są tak długie, że praktycznie w Polsce jest bardzo trudno w ogóle zdążyć na czas. No ale tak jak mówię, jeszcze jedna ważna rzecz. Mówimy o zniekształconych ciężko płodach, mówimy o wadach śmiertelnych, to są tak zwane wady letalne, gdzie wiemy, że dziecko czy płód, bo czasem jest to bardzo wczesny poród, a czasem faktycznie jest tak, że ta ciąża jest donoszona do końca, po czym dziecko rodzi się z zespołem Edwardsa, no i nie ma szans na przeżycie. Czyli wiemy, że umrze w przeciągu albo kilku godzin, albo kilku dni. To są bardzo dramatyczne historie. Wysokie obcasy zrobiły powstał jeden tak naprawdę rzetelny, dobry artykuł, który opisywał historię rodzin, czyli jak de facto wyglądają też te procedury, które no niestety no, nie są humanitarne, powiedziałabym, tak? Tego, w jaki sposób te płody umierają. Oczywiście prawica i środowiska takie ekstremalne pro-life tłumaczą nam, że przecież są hospicja, w których mogłyby, czy tam ośrodki paliatywne, do których można się udać z takim dzieckiem. No ale proszę sobie wyobrazić te historie tych kobiet, które będą zmuszane po prostu do rodzenia tych płodów i do patrzenia na to, jak te płody obumierają. No bo taka będzie rzeczywistość. Wiele kobiet, które przeszły tą sytuację. Mam nawet jedną znajomą, która nosiła dziecko z wadą Edwardsa i nie zdecydowała się na usunięcie ciąży, choć lekarze mówili jej, jakie są konsekwencje i że nie ma szansy ten płód na przeżycie, no to skończyło się wczesnym porodem i płód oczywiście obumarł. Natomiast mam też osoby, które zostały bardzo dobrze, można powiedzieć, potraktowane przez szpitale w Polsce i dostały pełną informację i taką aborcję legalną przeszły. To wygląda bardzo różnie. Natomiast bo też ludzie pytają nas, dlaczego takie mocne słowa, dlaczego mówisz, że to jest wojna, dlaczego barbarzyński projekt, no właśnie dlatego, że czym innym jest prawo, które dajemy kobiecie do dokonania wyboru, czy chce urodzić ciężko uszkodzony płód, bo wie pani, Kaja Godek, powiem to personalnie, rzadko się staramy to robić, a jednak prawda jest taka, że pani Kaja Godek ma dziecko ze zespołem Downa, tylko mówimy o dziecku wysoko funkcjonującym. My nie mówimy o dziecku, które jest warzywem, my nie mówimy o dziecku, które nie chodzi, nie siedzi, nie mówi, tak? Więc no trzeba mieć świadomość, że nie każdy będzie miał takie szczęście.
No ale tak to nie może być przesłanka, żeby regulować życie wszystkim kobietom w Polsce. Także osobiste doświadczenia są, a mimo że są bolesne. Więc to jest przerażające, że gdzieś tam brakuje takiej perspektywy i dystansu do życia innych kobiet. Tak. Pani poseł, bo pani powiedziała, że 20 lat już siedzi w temacie, czyli rozumiem, że jest pani jedną z nielicznych osób tak naprawdę i kobiet w Sejmie dzisiaj, które znają temat od podszewki i tak naprawdę są w stanie wypowiedzieć się tak bardzo, bardzo merytorycznie na ten temat. Czy zna pani jeszcze osoby z przeciwnej strony, które cokolwiek mają taką wiedzę i doświadczenie?
Myślę, że nie. Dlatego też, że przez prawą stronę sceny politycznej głównie przemawiają emocje. No przemawia też oczywiście w jakiś tam jednak sposób nauczanie Kościoła katolickiego u części. Chociaż ja przed chwilą wrzuciłam na Twittera takie dane statystyczne, które mówią o tym, że nawet elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest mocno podzielony. I to jest prawda, dlatego że kiedy przypomnimy sobie zbieranie podpisów pod projektem Ratujmy Kobiety, to ja osobiście miałam takie doświadczenie, że wiele osób, które miały poglądy prawicowe albo które były bardzo religijne, szczególnie starszych kobiet, chętnie podpisywały projekt legalizujący aborcję do 12 tygodnia. Dlatego, że wie pani, to trochę jest tak, że kobiety wiedzą lepiej. To tak jak powiedziała pani, przez kobiety przemawia i własne doświadczenie ich matek, ich babć i one trochę inaczej do tego podchodzą. Znaczy jakby one traktują tą sprawę bardzo życiowo. Bo taka jest prawda. No to jest, ta decyzja jest częścią naszego życia. My nigdy nie wiemy, jak to życie się poukłada, w jakiej sytuacji nas postawi i tak jak też pani powiedziała, pani redaktor, nikt nie powinien się czuć, że ma prawo do tego, żeby decydować za wszystkie inne kobiety w Polsce. No to jest absolutnie dla nas niedopuszczalne. Tak?
Dokładnie. Pani poseł, jakie pani widzi szanse, żeby jednak odsunąć to przynajmniej tą walkę na czas, kiedy rzeczywiście będziemy mieli czas na to, żeby skupić się, bo ja nie mówię, że życie kobiet nie jest ważne, natomiast to nie jest dobry moment na takie dyskusje, bo jesteśmy skupieni na potrzebach najbardziej podstawowych jako społeczeństwo i nawet nie możemy wyjść tak naprawdę na ulicę, żeby zaprotestować głośno, mimo że piękne akcje są w internecie, to jednak one są w internecie i jak pani to widzi?
Pani, my się spodziewamy tak naprawdę wszystkiego, ponieważ jest to projekt obywatelski, no to obowiązują go pewne standardy, jeśli chodzi o procedowanie i faktycznie jest tak, że my wiedzieliśmy, że ten projekt będzie musiał na tym posiedzeniu kwietniowym wypłynąć. Ja przyznam się szczerze, że miałam nadzieję, miałam go wpisany w kalendarz od 3 miesięcy na ten czas, ale ja miałam nadzieję, że przez to, co się dzieje, czy jednak przez stan epidemii, Prawo i Sprawiedliwość może jakąś uchwałą po prostu te projekty obywatelskie przesunie na inny czas, kiedy no my się dzisiaj powinniśmy zajmować ochroną miejsc pracy i rozmową i debatą na temat tego, jak wygląda sytuacja Polek i Polaków w obecnym momencie, bo przecież wiemy, że z tą epidemią czy pandemią może będziemy walczyć jeszcze miesiącami. Dzisiejsze raporty z Wuhanu mówią o tym, że wirus wraca. Niemieccy specjaliści mówią o tym, że przecież to potrwa ta sytuacja 2 lata. To nie jest odpowiedni moment, ma pani rację, zdecydowanie. To też jest trochę taka bardzo trudna sytuacja, bo rzeczywiście trudno jest teraz dyskutować o aborcji, kiedy ludzie walczą po prostu o swoje miejsca pracy, czy o to, żeby mieli za co żyć za chwilę, tak?
Otóż to.
Za to zapłacić za mieszkanie, no więc Tylko że powiem pani szczerze z mojego doświadczenia, tak jak mówię, osoba, która wiele lat tym tematem się zajmuje, że ten temat wzbudza ogromne emocje pomimo wszystko w społeczeństwie i że jest ogromny sprzeciw. I to jest dla mnie nadzieją na to, że gdzieś Prawo i Sprawiedliwość, być może ta prawa strona sceny politycznej zobaczy, że naprawdę nie ma naszej zgody. Dziewczyny, kobiet organizuje protest dzisiaj w Warszawie, jest to protest samochodowy, jest wiele faktycznie takich internetowych akcji, o których pani mówiła, ale nie tylko. Ja liczę bardzo na to, że ta strona opozycji demokratyczna też jutro w miarę zagłosuje spójnie, no bo my jako klub parlamentarny Lewicy całkowicie będziemy głosować oczywiście.
A jakie są prognozy? Czy nie może pani zdradzić, jak to będzie właśnie wyglądało, jeśli chodzi o te kluby opozycyjne, ale jednak...
Znaczy ja myślę, że Koalicja Obywatelska i Lewica zagłosują w tym samym tonie na pewno. No bardzo ważne będzie to, jak zagłosuje PSL, wie pani, no bo faktycznie jednak to są konserwatyści.
Tak.
A tutaj byłoby to znaczące, gdyby nam się udało faktycznie zagłosować tak, żebyśmy wspólnie wszyscy, chociaż przy temacie aborcji, bo proszę pamiętać, że tam jest jeszcze jutro zakaz edukacji seksualnej, zmiana prawa łowieckiego. I myślę sobie, że w niektórych rzeczach będziemy być może głosować zupełnie inaczej. Natomiast to też jest ważne i być może należy to też uwzględnić, kiedy mówimy o tym, że jutro będziemy procedować całkowity zakaz aborcji, to proszę pamiętać, że będziemy też procedować penalizację edukacji seksualnej. To jest jakiś jednak zupełnie absurdalny miszmasz sytuacji, w której mówimy o tym, że chcemy zakazać całkowicie aborcji, ale chcemy też zakazać edukacji seksualnej, tak? Czyli nauczać nie prawo wyboru zabrać kobietą, no to jest jakaś abstrakcyjna sytuacja. Myślę, że wracając jeszcze do samej ustawy, to też trzeba mieć świadomość, że jeżeli my możemy o tym mówić, że być może czeka nas taka sama rzeczywistość jak kobiety w Salwadorze, gdzie za poronienia idzie do więzienia na 30 lat, gdzie tak naprawdę ta sytuacja może spowodować, że będzie mniejsza ilość badań prenatalnych przeprowadzana. To się kobiety bały, a prawa strona sceny politycznej i ci ekstremiści, którzy nazywają siebie pro-liferami, będą dążyć do tego, żeby nie robić takich badań prenatalnych, bo już teraz mamy przypadki zatajania wyników badań, w których okazuje się, że na przykład płód jest uszkodzony, ponieważ lekarze boją się, że kobieta będzie chciała usunąć ciążę. No to tym bardziej takie przypadki będą nam się mogły zdarzyć. Bardzo mocno środowisko kobiece jest poruszone. Strajk kobiet, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Wielka Koalicja z Równością i Wyborem, która zrzesza na wszystkie te organizacje, bardzo mocno działają od wielu dni. Działa środowisko międzynarodowe poruszone przez nasze te wszystkie ruchy kobiece, bo ja się jednak z tych ruchów kobiety też wywodzę. No i powiem pani, że mobilizacja jest ogromna i też są ogromne emocje społeczeństwa. I to trochę daje mi nadzieję na to. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w Polsce panował całkowicie zakaz aborcji.
No ja też nie.
Uważam,
zresztą ja myślę, że większość kobiet tak naprawdę, tylko właśnie problem jest taki, że niestety takie manipulacyjne, propagandowe, medialne zagrywki powodują, że wiele kobiet nie rozumie do końca to, co teraz pani mówi, tak? Żeby wytłumaczyć kobietom, o co tak naprawdę chodzi i że to nie jest tak, że my tu chcemy to kłopot, żeby uświadomić jak najszerszą rzeszę, a teraz jest chyba też dobry moment, bo znaczy dobry, niedobry, bo pandemia powoduje, że jednak jesteśmy w domach, jeździmy. Z jednej strony nie możemy wyjść na ulicę, ale z drugiej strony mamy większy dostęp do takiej wiedzy w internecie, którą możemy głębiej poznać, bo nic innego i tak nie mamy do roboty tak naprawdę w większości przypadków. Więc to jest też taki plus.
To jest dobry moment, żeby troszeczkę, bo powiem pani tak, my wiemy, mamy takie dane statystyczne, które były co prawda ankietowane, natomiast one w naszej ocenie są zgodne co do tego, że w Polsce co trzecia lub co czwarta Polka usuwała. Aborcja była powszechna, bardzo powszechna wśród naszych matek, babć, w tym wcześniejszym pokoleniu, wiemy, że na pewno około 100 tysięcy Polek rocznie też usuwa. I to też wiemy, dlatego że obecnie aborcja wygląda inaczej, niż wiele osób ją postrzega. Kobiety młode usuwają w domu za pomocą tabletek zamawianych z zagranicy najczęściej, natomiast kobiety mające dzieci bardzo często usuwają w klinikach zagranicznych. Tak to po prostu wygląda. Ja moim zdaniem, a na podstawie obserwacji 22-letniej, tego się nie da zakazać. Czyli aborcja była, jest i będzie. Dlatego uważam, że powinniśmy się skupić na edukacji seksualnej i marzy mi się, że będziemy w ogóle o takiej aborcji rozmawiać. Dlaczego, jak, w jaki sposób kobiety wykonują tą aborcję i wtedy, kiedy...
Niestety ta aborcja jest pokazywana w taki bardzo drastyczny sposób. Na przykład pamiętamy billboardy z zakrwawionymi szczątkami czy tam inne rzeczy. No to jest niedopuszczalne, żeby w ten sposób straszyć społeczeństwo i to nie ma nic wspólnego z edukacją tak naprawdę. I to chyba o to chodzi,
no i aborcja też tak nie wygląda, to od razu mogę powiedzieć.
Dokładnie.
Nawet w klinikach za pomocą tak naprawdę tabletki przecież. I też to ważne, że aborcja kwestia powinna być, moim zdaniem osobiście, chociaż nią się zajmuję, na samym końcu dyskusji właśnie ogólnie o życiu seksualnym, tak? Czy powinniśmy mówić o edukacji, powinniśmy mówić o tym, jak i czy państwo polskie funduje kobietom dostęp do antykoncepcji, bo on jest bardzo zły. My jesteśmy gdzieś na końcu, jeśli chodzi o Europę. Nie wiem, czy pani wie, ale Polska refunduje kobietom tylko 2 razy środków antykoncepcyjnych, z tego jeden z nich to jest Diana 35, środek wycofany w wielu państwach ze względu na skutki uboczne, na przykład we Francji zakazane całkowicie. Czyli można powiedzieć, że Polska refunduje jeden środek, który jest w miarę taki znośny. Nie mamy tabletki dzień po. Ona jest oczywiście dostępna na receptę, natomiast no wiemy, mamy świadomość.
Nie każdy lekarz wypisze taką receptę, bo zasłoni się sumieniem.
Klauzulą sumienia, tak, oczywiście. Lekarze zasłaniają się klauzulą sumienia. Zresztą w przypadku legalnych aborcji też tak jest. Powiem pani, że są takie miejsca na mapie polskiej, jak na przykład Podkarpacie, gdzie od 3 lat to jest taka biała plama, gdzie kobiety, które szukają legalnie aborcji, nie mogły jej absolutnie nigdzie znaleźć i lekarze odmawiają pomocy kobietom, nie dając im nawet żadnej alternatywy, więc no, ta rzeczywistość nie wygląda różowo ani kolorowo. Jeśli chodzi w ogóle o Unię Europejską, to my obecnie mamy najostrzejsze prawo, dlatego że Irlandia po referendum zmieniła swoje prawo bardzo mocno. I jak się spojrzy na Europę, to zakaz aborcji w takiej formie, nawet w jakiej jest u nas, obowiązuje na Malcie, w Watykanie i w Polsce. Gdzie to jest znamienne. Watykan, Polska i mała Malta. Dużo się zmieniło w Irlandii. Tam rzeczywiście kobiety wywalczyły sobie przez referendum to, ale to było ogromne pospolite ruszenie, kilka miesięcy też takiej intensywnej walki. Walki kampanijnej, ale jednak walki na argumenty. Coś, czego u nas jeszcze po prostu niestety nie ma. No tak jak mówię, podstawa to rzetelna edukacja seksualna, dostęp do środków antykoncepcyjnych, dostęp do tabletki dzień po i potem na samym końcu uważam, że tak, że legalna, bezpieczna, dostępna aborcja może powodować mniejszą ilość aborcji. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli kobieta wie, że ma wybór i że będzie mogła go dokonać, to ma czas na zastanowienie się. A jeśli ma taką świadomość, że nie zdąży, że tego nie może zrobić, że musi wyjechać za granicę, nie wiem, wziąć kredyt, albo boi się na przykład usuwać za pomocą tabletek w domu, to mam wrażenie, że nie ma czasu na spokojną decyzję.
No i ja myślę, że tak to jest. Ja myślę, że tak to jest i nie trzeba tu być psychologiem, żeby takie rzeczy zdiagnozować, bo rzeczywiście no to tak działa, że jeżeli czegoś nie mogę i czas mi się kończy, to zaczynam działać w chaosie i w panice.
Dokładnie, impulsywniej na pewno tak jest.